Jest to dla nas naprawdę wielki przywilej, że możemy być tutaj, ilekroć swoimi planami wybiegamy w przyszłość i zakładamy, że chcemy przyjechać do Kołobrzegu, to wpisane już w nasz kalendarz, nie tyle w przyzwyczajenia, jest pobyt tu pośród Was. Stąd, jak powiedziałem, jest to wielkim przywilejem i tak to odbieramy, że możemy uczestniczyć w nabożeństwie tutaj. Dzięki za serdeczne przyjęcie. Jesteśmy tu żoną z naszą córką i z wnukiem, który przyjdzie na świat, jeżeli Bóg pozwoli, początkiem października. Dla mnie Kołobrzeg to jest takie miejsce, gdzie bardzo dużo chodzę. Po prostu tak się resetuję, odpoczywam. I akurat mieszkacie w takim miejscu, które my, mieszkańcy gór, którego Wam zazdrościmy, tak jak Wy, mieszkańcy tutaj terenów nadmorskich, zazdrościcie nam terenów górskich. Ale tak jak już tutaj pastor Piotr powiedział, jeżeli braterstwo polakoscy wrócą z Wisły i dadzą konkretne, pozytywne informacje, to myślę, że nie stałoby się nic złego, wręcz byłoby to fajną rzeczą, żebyśmy mogli zrobić taką wymianę, że my przyjedziemy ze zborem tutaj, a wy przyjedziecie ze zborem do nas, do Malinki. Jesteście zawsze bardzo mile, serdecznie witani. Chciałbym pomodlić się. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że wszędzie tam, gdzie są Twoje dzieci, możemy czuć się dobrze. Tam, gdzie Ty jesteś, to jest to właściwe miejsce. I Panie, dziękujemy Ci, że niezależnie od tego, gdzie jesteśmy przypisani tu na ziemi, najważniejsze jest to, że jesteśmy wpisani w Księdze Życia i że należymy do Ciebie. Prosimy, byś błogosławił ten czas, byś błogosławił to zgromadzenie, byś błogosławił ten zbór, całą starszyznę, pastorów. A teraz chcemy Cię prosić, abyś otwierał nasze serca, żebyś rzeczywiście sam Duchem Bożym porządkował to wszystko, co potrzebuje takiego Twojego porządku. Chcemy odczuwać Twoją obecność, Panie, chcemy przeżywać Twoje dotknięcie i chcemy odbierać Twoją inspirację i Twoją zachętę. To wszystko dla Twojej chwały. Amen. W jednym z państw europejskich, gdzie panuje monarchia, koronowano nową królową. I swoje urzędowanie rozpoczęła ona od oficjalnego spotkania z korpusem dyplomatycznym tych wszystkich krajów, które miały swoje placówki w jej ojczyźnie. I tego wieczoru do Pałacu Królewskiego zaproszeni zostali ambasadorowie i kiedy znaleźli się w pięknej sali tronowej, zgodnie z obowiązującym protokołem, każdy z ambasadorów był przedstawiany królowej, podchodził do niej i kłaniając się składał jej gratulacje. I za każdym razem królowa odwzajemniała ukłon. Po skończonej audiencji mistrz ceremonii postanowił zwrócić królowej uwagę. Jako że monarchini złamała obowiązujący protokół, ponieważ według protokołu to nie jej jako władczyni, to jej jako władczyni ludzie powinni się kłaniać, a nie ona ludziom. Królowa odpowiedziała bardzo spokojnie: wybacz, jestem królową od niedawna i nie oduczyłam się jeszcze uprzejmości i dobrych manier. Kochani, chciałbym dzisiaj mówić o uprzejmości. Może ktoś z Was pomyśli, to nie jest duchowy temat. Raczej sfokusowalibyśmy się na osobie Ducha Bożego, na Bożym działaniu, na przejawach darów Ducha Bożego, ale uprzejmość? I chciałbym to uczynić w oparciu o dwa z wielu tekstów biblijnych, aczkolwiek jeden na pewno wyrwany jest z kontekstu, z całości. Jest to słowo z listu do Kolosan, rozdział 4, gdzie apostoł Paweł w 6 wierszu pisze następująco, 4 rozdział listu do Kolosan, 6 werset. Paweł pisze: mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Powiedziałem, że jest to tekst wyrwany z kontekstu, dlatego że to jest część całości całej. I praktycznie chodzi o to, jak mamy zachowywać się w stosunku do ludzi, jak mamy zwiastować ludziom, ale nawet jeśli jest to werset wyrwany z kontekstu, to on stanowi pewną całość. I drugi werset z tekstu, z fragmentu, który jest nam bardzo, bardzo znany, apostoł pisze: w liście do Galacjan w rozdziale 5, przedstawiając zestawienie owocu ducha, Paweł pisze, owocem zaś ducha są uprzejmość. Czym jest uprzejmość? Co uprzejmość oznacza w naszym codziennym życiu? Dlaczego mamy być uprzejmi? Czy są granice uprzejmości? Wreszcie, jak zachować się w okolicznościach, kiedy inni względem nas niekoniecznie są uprzejmi? Myślę, że na samym początku dobrą rzeczą byłoby zdefiniować samo pojęcie uprzejmości. Według słownika uprzejmość to postawa cechująca się życzliwością, grzecznością, przyjaznym stosunkiem do ludzi. Może być uprzejmość wobec dam, wobec ludzi starszych, może być uprzejmość wrodzona, naturalna, sztuczna, zdawkowa, przesadna. Człowiek uprzejmy natomiast to ktoś, kto okazuje przyjazny stosunek do innych, grzeczny, usłużny, życzliwy wobec innych, postępujący zgodnie z przyjętymi normami towarzyskimi, człowiek ujmujący, taktowny. Jeżeli popatrzymy na swoje własne życie, czy na środowisko, w którym funkcjonujemy, czy pójdziemy dalej i popatrzymy na cały świat, na nasz polski grajdołek choćby nawet, to zgodzimy się chyba z tym, że jest to cecha, na niedobór której choruje współczesny człowiek. I tu nie chodzi mi tylko ogólnie o ludzi, którzy gdzieś tam funkcjonują. Jesteśmy zniesmaczeni poziomem debaty w naszym kraju, poziomem komunikacji, często racji słusznych. Jesteśmy zniesmaczeni tym, jak jedni ludzie potrafią pokazać drugim, że ich nie szanują, tylko dlatego, że nie zgadzają się z tym, co reprezentują inni. I praktycznie, jeżeli popatrzylibyśmy na niedobór uprzejmości, to moglibyśmy zacząć bardzo szeroko. Ale myślę, że jeżeli wylądowalibyśmy w kościele pośród wierzących ludzi, to też możemy dostrzec niedobory, gdy chodzi o tę kwestię. Modlimy się o zdrowie, modlimy się o Bożą ochronę, modlimy się o Boże prowadzenie, o Bożą mądrość, modlimy się o miłość, o opanowanie, o samokontrolę, modlimy się o to, żeby Bóg nam błogosławił, żeby Bóg pomagał rozwiązywać nasze problemy, żeby Bóg wyprowadzał nas z trudności. Modlimy się o siły, żeby one tak naprawdę pomogły podołać jakimś wyzwaniom. Ale kiedy po raz ostatni modliłeś się o uprzejmość? Jeżeli Paweł pisze, przedstawia całe zestawienie owocu ducha albo owoców ducha, jak uważają niektórzy bibliści, to pośrodku jest ten element, ten owoc, uprzejmość. Jeżeli mamy pewną listę rzeczy, o które się modlimy, jeżeli być może na tej liście punkt ciężkości przeważa na jakimś temacie, mając w pamięci to wszystko, o co modliliśmy się albo o co modlimy się, czy jesteś w stanie, ty czy ja jestem w stanie odszukać, kiedy po raz ostatni modliłem się o to, żeby być uprzejmą osobą? Nam się często wydaje, jeżeli patrzymy na pewne rzeczy, że byłoby rzeczą najwspanialszą, że modlilibyśmy się o to wieczorem, rano już to mamy. I bardzo często tak Boga traktujemy, jako kogoś, kto powinien nam coś dać. A bardzo często w naszym życiu, i myślę, że pewnym nieszczęściem jest, że wierzący ludzie nie do końca są w stanie to odkryć albo chcą w stanie to odkryć, jest to, że jeżeli Bóg chce nam coś dać, to wiąże się to z naszą pracą. To nie jest tak, że modlę się o coś i to otrzymuję, ale Bóg nieraz chce wykorzystać mnie samego, żebym walczył z pewnymi złymi przyzwyczajeniami, żebym w oparciu o Jego pomoc, o Jego działanie mógł wypracować w sobie pewną postawę, która będzie mogła być wielkim świadectwem. Kochani, czy w życiu łatwo jest być uprzejmym? Oczywiście, że nie. A pomimo wszystko mamy być uprzejmi. Chcę zwrócić uwagę na cztery argumenty przemawiające za tym, dlaczego mamy być uprzejmi. Jeżeli wydaje się komuś z was, że nie do końca jest to rzecz zasadna albo rzecz ważna, kwestia uprzejmości, że ona gdzieś tam owszem jest, ale tam z tyłu. Jeżeli ktoś z was, czy ktoś z nas ma do tego takie podejście, to myślę, że chodzi o to, żebyśmy pomogli, by Duch Boży zweryfikował to nasze podejście. W kontekście tego, abyśmy uzmysłowili sobie, jak w naszym życiu to jest i to wygląda, gdy chodzi o kwestię uprzejmości i pokazał, jak to ma być. Bo w Bożym prowadzeniu bardzo często jest tak, że Bóg pokazuje nam, gdzie jesteśmy, Bóg pokazuje nam, gdzie mamy być i Bóg pokazuje nam, w jaki sposób od miejsca, w którym jesteśmy, dzięki Jego działaniu możemy dojść do miejsca, w którym Bóg chce, żebyśmy byli. A więc cztery rzeczy. Jeżeli ktoś z was chciałby to sobie zapisać, to bardzo zachęcam. Po pierwsze, zacznę od kwestii bardzo prozaicznej, świeckiej, nieduchowej. Uprzejmość jest oznaką dobrego wychowania, kultury osobistej. Gdybyśmy odnieśli się do zasad dobrego wychowania, tak zwanego savoir-vivre, to zorientujemy się, że w ich skład oprócz uśmiechu, życzliwości, punktualności, dyskrecji, lojalności i grzeczności wchodzi również uprzejmość. Chyba każdy z nas, mam taką nadzieję, chcemy być postrzegani jako ludzie uprzejmi. Każdy z nas, mam nadzieję, stara się być uprzejmym. Wreszcie zależy nam na tym, a przynajmniej powinno nam zależeć, żeby tak inni nas odbierali. Pewien ojciec chciał swemu synowi wpoić konieczność stosowania zasad uprzejmości w codziennym życiu. I w czasie dłuższej rozmowy powiedział mu tak: synu, traktuj wszystkich uprzejmie, nawet tych, którzy są wobec ciebie grubiańscy. Pamiętaj, że okazujesz grzeczność drugiemu człowiekowi nie dlatego, że on jest dżentelmenem i na to zasłużył, ale dlatego, że ty nim jesteś. Okazuj innym uprzejmość i grzeczność nie dlatego, że on jest dżentelmenem i na to zasłużył, ale dlatego, że ty jesteś dżentelmenem. Bo bardzo często jest tak, że zwalnia nas uprzejmości chamstwo innych ludzi. Ktoś nie jest korekt względem nas, nie jest dżentelmenem, a więc dostosowując się do pewnego poziomu, który jest nam narzucany, rezygnujemy ze swoich wartości czy norm postępowania i dopasowujemy się do okoliczności. Myślę, że to były bardzo mądre słowa, które ten tato powiedział synowi. Okazuj ludziom szacunek, grzeczność. Jestem ciekaw, czy jako rodzice, dziadkowie staramy się wpajać naszym dzieciom, naszym wnukom tak brzmiącą zasadę: traktuj wszystkich uprzejmie, nawet tych, a może przede wszystkim takich, którzy są wobec ciebie aroganccy, bezczelni, niemili czy nieuprzejmi. Czy też uczymy zupełnie innej postawy, zapominając, że nie zwracając uwagi młodemu pokoleniu na konieczność występowania tych podstawowych zasad, wcześniej czy później sami na własnej skórze poniesiemy tego konsekwencje i to począwszy od naszych domów. Jeżeli my jako rodzice, jako dziadkowie nie będziemy starali się wpajać tych podstawowych zasad traktowania innych ludzi, nawet inaczej myślących, to wcześniej czy później, w pierwszej kolejności, brak uprzejmości doświadczymy w relacjach pomiędzy nami i tą generacją. To odbije się wielkim rykoszetem przede wszystkim na nas. W czym więc powinna przejawiać się uprzejmość na co dzień? W tym, co mówimy, jak to wyrażamy, jakich słów używamy. Znane nam są trzy złote słowa. Kiedyś na lekcji religii starałem się dzieciom przypomnieć te trzy złote słowa. Zaczęliśmy od słowa przepraszam, potem znaleźliśmy słowo proszę. Mówię, jest jeszcze jedno słowo, trzecie. Czy ktoś z was wie jakie? I Jasiu się zgłosił i powiedział, nie ma za co. Tym trzecim słowem oczywiście jest słowo dziękuję. Proszę, przepraszam, dziękuję. Jakże często brakuje tych słów w naszym codziennym życiu. Zamiast proszę mówimy daj mi, albo w ogóle nic nie mówimy, bo bierzemy sami. funkcjonowanie z innymi, wzajemne relacje, jakie budujemy między sobą, wymaga posługiwania się słowem proszę jako środkiem ułatwiającym ułożenie właściwych relacji w każdej płaszczyźnie, w domu, w pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteśmy, w każdej relacji. Szef podwładny, podwładny przełożony, rodzic dziecko, dziecko rodzic. Ale może ktoś z was pomyśli, po co jako mąż mam dziękować na przykład mojej żonie za to, co dla mnie robi. Przecież tak powinno być. Nie? Co w tym nadzwyczajnego? W dodatku to jest jej święty obowiązek. A więc za co mam mówić dziękuję? Dlaczego dzieci mają dziękować swoim rodzicom za ich troskę? Przecież tak powinno być. A to, co jako dzieci otrzymujemy od rodziców, to, co nam dają, to po prostu nam się należy i tyle. A przepraszam? Przypomnijmy sobie może ostatnie wydarzenia. Może zdarzyło się nam w czasie rozmowy kogoś urazić albo źle zachowaliśmy się, bądź w niewłaściwy sposób zareagowaliśmy, odezwaliśmy się. Czy zdobyliśmy się w tej konkretnej sytuacji na słowo przepraszam? To są bardzo proste słowa, ale wiecie doskonale, że są takie sytuacje, kiedy trudno im przejść przez nasze gardła. Trudno nam się zmobilizować samym, żeby wypowiedzieć te słowa. Proszę, dziękuję, przepraszam. Nasza uprzejmość na co dzień powinna przejawiać się w tym, w jaki sposób też ze sobą rozmawiamy. Nie tylko w kwestii werbalnej, ale też naszego sposobu zachowania. Chodzi między innymi też, gdy idzie o komunikację, o ton, w jakim wypowiadamy swoje myśli. Możemy mówić tonem łagodnym, spokojnym, ciepłym, ale możemy też wyrażać swoje myśli i uczucia tonem uszczypliwym, drwiącym, napastliwym, szyderczym, ostrym, złośliwym lub podniesieniem głosu. W pierwszym wypadku, jeżeli jest to uprzejme, okazujemy naszemu rozmówcy uprzejmość, delikatność i poważanie. Natomiast jeżeli pozwalamy sobie na uszczypliwości, na szyderczość, na złośliwość, to okazujemy brak szacunku. Nie wspomnę już o braku kultury, jak również o tym, że taka nasza postawa zniechęca ludzi do tego, żeby nawiązywali z nami relacje. I kiedy patrzę na brak uprzejmości w sposobie komunikowania, to wydaje mi się, że przyczyny tego mogą być różne. Albo gdzieś, jeżeli popatrzymy na nasze wychowanie, albo gdzieś w procesie wychowania nasi rodzice nie zwracali nam na to uwagi. Mam przywilej mieć starszą siostrę. Kto z was ma przywilej mieć starszą siostrę? Albo inaczej, kto z was miał przywilej bycia wychowywanym przez starszą siostrę? Bo starsze siostry mają to do siebie, że czują taką konieczność wychowywania młodszego rodzeństwa. I dojeżdżaliśmy do szkoły autobusem, ilekroć przychodziliśmy na dworzec PKS-u, moja siostra zawsze mnie pytała, powiedziałeś dzień dobry? To było za każdym razem. Powiedziałeś dzień dobry? Powiedziałeś do widzenia? Ale mogło być tak, że nie zwracano nam na to uwagę i w związku z tym weszliśmy w naszą dorosłość z takim już obciążeniem, bo nie zostało zachowane coś, co powinno być. Albo rodzice to czynili, ale my z kolei byliśmy na tyle oporni, że tych uwag nie przyjmowaliśmy. Albo wydaje nam się, że podstawowe formy grzecznościowe zupełnie nie są nam potrzebne, bo bez tego i tak doskonale sobie radzimy, tym bardziej, że te formy nie są stosowane w środowisku, w którym funkcjonujemy. Może i sobie radzimy, ale wtedy dajemy jasne i czytelne sygnały informujące innych, że brakuje nam podstawowych zasad dobrego wychowania, więc uprzejmość jest niejako przejawem dobrego wychowania. Od tego zaczęliśmy. Po drugie, uprzejmość jest środkiem pomagającym w budowaniu właściwych relacji. Kochani, jeżeli ktoś z was myśli, że nie będzie nic o Bogu, to zaczekajcie chwileczkę. To przyjdzie w odpowiednim momencie. Uprzejmość jako środek pomagający w budowaniu właściwych relacji z ludźmi, a później jako środek utrzymywania tych właściwych relacji. Brak uprzejmości doprowadza do niszczenia kontaktów i związków z innymi. Izajasz pisze tak. Wszechmocny Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym, w innych tłumaczeniach uprzejmym słowem. To, co czytałem w Kolosan. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. czy to, co Paweł pisze do Galacjan, owocem zaś ducha jest uprzejmość. W Biblii mamy bardzo wiele przykładów pozytywnych i negatywnych. Pozytywnych, będących dla nas zachęceniem, że warto, negatywnych, będących dla nas przestrogą, żeby nie iść w tą stronę. Chciałbym tylko powołać się na dwa, obydwa z Księgi Sędziów. Ludzie, których imiona przytoczę, są każdemu z nas bardzo dobrze znani. Chodzi o Gedeona i chodzi o Jeftę. Gedeon był nie tylko odważnym żołnierzem, ale przede wszystkim mądrym, rozsądnym człowiekiem. I po wielkim zwycięstwie, jakie odniósł nad Midianitami, wstąpiła zazdrość w serca członków plemienia Efraima i byli obrażeni, że nie walczyli z Gedeonem. Tylko jeżeli przeczytalibyśmy tę historię, to wszystkie plemiona wiedziały, że mają przystąpić do walki. Efraimici przespali. I teraz Efraimici, nabuzowani, pełni złości, przychodzą do Gedeona. Rzekli tedy do niego mężowie z Efraima: cóż nam to uczyniłeś, że nas nie wezwałeś, ruszając do boju z Midianczykami? I mocno się z nim spierali. To jest 8 rozdział Księgi Sędziów. Jednak Gedeon, słysząc ich pretensje i żal, nie unosi się gniewem, nie reaguje impulsywnie, lecz bardzo spokojnie, łagodnie, uprzejmie im odpowiada. Nie musiał tego robić. On był sędzią. On rozdawał karty. Przepraszam, że w tym miejscu takie porównanie wypowiadam. Ale on był tym, który ustanawia warunki. Do niego się raczej stosowano. Lecz Gedeon odpowiada bardzo uprzejmie. Wiersz 2 i 3, 8 rozdziału. Cóż to ja takiego uczyniłem w porównaniu z tym, co wy uczyniliście? Wszak Pan wydał w wasze ręce książąt midiańskich. Cóż ja mogłem zrobić w porównaniu z wami? I wtedy, gdy wypowiedział te słowa, ustało oburzenie na niego. Sytuacja była bardzo napięta i na pewno doszłoby do bratobójczej walki. Zdradzam szczegóły, co miało miejsce w przypadku Jefty. Na pewno doszłoby do bratobójczej walki, gdyby Gedeon uniósł się honorem i w gniewie zwrócił im uwagę. On jednak wytrąca Efraimitom argumenty z ręki, gdyż na ich gniew, złość i poczucie krzywdy zareagował uprzejmością. I czytamy: na te słowa ustało oburzenie na niego. Nie dolewał przysłowiowej oliwy do ognia, ale w umiejętny sposób studzi ich wzburzenie i gniew. Doskonale zdawał sobie sprawę, że jeżeli człowiek działa w gniewie, to wtedy wszystko wymyka się spod kontroli, wypowiadane są słowa, których człowiek nie jest w stanie cofnąć i zaczyna być wpuszczona w ruch pewna machina, która zniszczy wszystko i której się nie jest w stanie, nikt nie jest w stanie zatrzymać. Jakże prawdziwym są słowa Salomona: łagodna, uprzejma odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Mądre słowa. Łagodna, uprzejma odpowiedź uśmierza gniew. Chociaż wszystko tutaj ci zaczyna działać i chodzić. Chociaż serce ci bije bardzo mocno, bo jesteś wzburzony. I masz wszelkie prawo po ludzku odpowiedzieć w złości i w gniewie, nie patrząc na formę tej informacji. Jeftę, którego przytoczyłem. Również bardzo dobry, dzielny żołnierz. Ale brakuje mu mądrości, a przede wszystkim uprzejmości, łagodności w relacjach z ludźmi. Po wspaniałym zwycięstwie nad Amonitami, przypadek, Efraimici znowu się nie załapali. I znowu przychodzą z pretensjami do Jefty, grożąc mu, że spalą jego dom, gdyż nie zabrał ich na wojnę. Tak nawiasem mówiąc, widać, jak strasznie trudnymi, bardzo roszczeniowymi ludźmi byli członkowie plemienia Efraima. Zawsze mieli o coś żal i pretensje. Znacie takich współczesnych Efraimitów? Cokolwiek byście zrobili, to mają żal i pretensje. Macie takich? Myślę, że nie jeden z nas takich ma. W jaki sposób reaguje Jeftę? Sędziów 12 rozdział. Odpowiedział im Jeftę: ja i mój lud miałem z Amonitami spór bardzo ciężki, a gdy was wzywałem, nie wybawiliście mnie z ich rąk. Gdy więc widziałem, że nie ma u was pomocnika, naraziłem swoje życie, ruszyłem na Amonitów, a Pan wydał ich w moją rękę. Dlaczego więc przyszliście dziś do mnie, aby mnie napastować? Jeftę miał rację. To był sposób na życie, gdy chodzi o Efraimitów. Kiedy byli potrzebni, nie reagowali, a kiedy było już wszystko po, mieli pretensje, że ktoś ich nie poprosił o pomoc. Kochani, mieć rację w życiu to jeszcze nie jest wszystko. Ważne jest to, w jaki sposób tę rację komunikujemy. Bo ta prawda w przypadku Jefty została w fatalny sposób przekazana. Jaki był skutek zerwanej relacji? I czytamy, zebrał Jefty wszystkich wojowników gileackich, wszczął wojnę z Efraimitami. W tym czasie padło z Efraimitów 42 tysiące. Co było przyczyną? Brak mądrości między innymi w doborze słów. Brak uprzejmości, łagodności. Kochani, jasne, że łatwo być uprzejmym, jeżeli ktoś w stosunku do nas jest uprzejmy. Ale jak być uprzejmym, jeżeli ludzie mają pretensje i to niesłuszne pretensje, jeżeli ktoś cię rani, jeżeli ktoś cię obraża, jeżeli ktoś cię prowokuje, jeżeli ktoś cię atakuje, lekceważy czy znieważa. Nie odpowiem na razie na to pytanie, ale trzecia rzecz, dlaczego ważna jest uprzejmość. I teraz te dwa ostatnie punkty dla tych, którzy oczekują duchowego przesłania. Uprzejmość jest Bożym nakazem. Odkrywam, że często pomimo, że Boże dzieci doskonale wiedzą, że Bóg wymaga tego od nas, w codziennym życiu nie jest to dla nas takie oczywiste. Bo okazuje się, że w temacie uprzejmości, w zachowaniu, w sposobie życia, w sposobie komunikacji bardzo często ludzie niewierzący biją na głowę ludzi wierzących. Ludzi, którzy należą do Kościoła. Jakoś zbyt często Kościół lekceważy te zasady, skupiając się na kwestiach duchowych. Na tym, co dla nas jest najważniejsze. Natomiast jakoś nie do końca traktujemy poważnie to wszystko, co dla ludzi, którzy często z Bogiem nie mają nic wspólnego i którzy patrzą na nas i nas obserwują, co dla nich może być zielonym światłem, żeby pójść w ten temat, albo czego brak jest światłem czerwonym, ostrzegającym, że z tymi ludźmi nie ma sensu wchodzić w jakikolwiek kontakt i nawet jeżeli mówią rzeczy ważne, to tych ważnych rzeczy w ich życiu nie widać. Kochani, mamy być przykładem nie tylko w duchowym życiu, nie tylko w naszym chodzeniu za Panem, ale mamy być przykładem w naszym zachowaniu, w naszym odnoszeniu się do innych, w naszym traktowaniu innych ludzi. Popatrzmy do Biblii. Boże wskazówki są jednoznaczne. To, co już czytałem w Kolosan. Ale Paweł pisze do młodego Tymoteusza tak. Sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich. Zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. Do Koryntian Paweł pisze, nie dajmy w niczym żadnego zgorszenia, nie dajemy żadnego zgorszenia, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wszelkiej cierpliwości, uciskach, potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w cierpieniach, w więzieniach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości. Taką postawę, gdy chodzi o kwestię uprzejmości, obserwujemy w naszym Panu. Nie ma więc odwołania od bycia uprzejmymi, to bez względu na życiowe okoliczności. I czwarta rzecz, żeby nie przeciągać tego. Prawdziwa uprzejmość jest zewnętrzną oznaką wewnętrznej duchowej przemiany człowieka. Generalnie ten jeden z owoców, gdy idzie owoc Ducha Świętego, jest zewnętrzną oznaką wewnętrznej przemiany człowieka. Kiedyś nawrócił się podczas ewangelizacji w kościele prosty, biedny pastuch. Bogaci członkowie tej społeczności z lekceważeniem stwierdzili, że to wydarzenie będzie miało bardzo niewielki wpływ na innych. Kto w ogóle pozna, mówili, że to przeżycie było prawdziwe. I wtedy ten pasterz powiedział, dając do myślenia pozostałym. Pierwszym, kto pozna, że moje życie uległo zmianie, moje zachowanie się zmieniło, będzie moja krowa. Dlatego, że zmieni się moje nastawienie do niej i mój sposób traktowania jej, obchodzenia się z nią. Kochani, może ktoś powie, no ta krowa i do duchowych rzeczy. Ale to, jakimi jesteśmy, tak naprawdę może być niesamowitą zachętą. My możemy, albo nie musimy na dzień dobry ludziom ładować po głowie Biblią. Bo bardzo często albo ludzie nie wiedzą, o co nam chodzi, albo nie będą przygotowani na taką treść, ale jeżeli chcemy z ludźmi nawiązać relacje, to chodzi o to, żeby ludzie poznali nas bliżej i żeby zaczęli stawiać pytania nawet wtedy, kiedy nawet nie są gotowi, żeby te pytania stawiać. Ale jeżeli będą patrzeć na nasze nastawienie, na nasze podejście, na nasz sposób traktowania, obchodzenia się z innymi, zaczną mieć pytania. Coś nie będzie tu grało i będą mogli zapytać, powiedz, co w tobie jest takiego innego? co powoduje, że inaczej traktujesz ludzi, że jesteś osobą uprzejmą. Jesteś osobą, z której bije tyle ciepła, że ludzie garną się do ciebie i wtedy jest to zielone światło, żeby powiedzieć dlaczego. Kochani, ale może ktoś zapyta, skąd brać siłę do tego, by być uprzejmym? Czy możliwym jest, żeby być uprzejmym? Zawsze. Gdy będziemy bazować tylko i wyłącznie na naszych własnych siłach, to te siły szybko się wyczerpią, a nasza motywacja do bycia uprzejmym w każdej sytuacji bardzo szybko się wypali. Jak to łatwo być uprzejmym rano, kiedy jedziemy pełnym autobusem do pracy albo jedziemy samochodem i musimy stać w korku. Jak to łatwo, nawet widząc ślamazarnego kierowcę przed sobą, łatwo w myślach uprzejmie o nim się wyrażać. Ale jak trudno być uprzejmym, kiedy wracamy z pracy, kiedy musimy stać w kolejce, kiedy stoimy w autobusie, kiedy jesteśmy zniecierpliwieni stojąc przed kasą i widzimy, że sąsiad, który stał przed nami, nie tylko, że pierwszy koszyk opróżnia, ale drugi też opróżnia, my patrzymy na zegarek i wcale nie mamy ochoty, żeby być uprzejmymi. Skąd brać do tego siły? Tak jak powiedziałem na początku, już schodzę do lądowania. Nam bardzo często odpowiadałby taki sposób. Panie, brakuje mi uprzejmości. Modlitwa wieczorna. Proszę, abyś wypełnił mnie od jutra Twoją uprzejmością. Amen. I budzimy się rano, patrzymy do lustra, mamy skrzydła na plecach i jesteśmy uprzejmi. Jakby to było wspaniale. To samo, gdy chodzi o cierpliwość. Jakby to było wspaniale. A Bóg jest w stanie nas to wyposażyć, ale wykorzystując nasze codzienne życie, nasze ograniczenia, nasz brak cierpliwości i uświadamiając nam, że źródłem do uprzejmości każdego dnia jest On sam. Panie, proszę Cię, abyś zmieniał moje przyzwyczajenia, abyś zmieniał mój temperament, abyś zmieniał mój charakter, abyś zmieniał moje nastawienie. Chcę być osobą uprzejmą. Kochani, między innymi to może wyrażać słowo, w którym apostoł Paweł powiedział: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Też gdy chodzi o kwestię uprzejmości. Popatrzmy na męża Starego Testamentu, jak Bóg go zmieniał, gdy chodzi o Mojżesza, jak Bóg zmieniał Piotra, jak Bóg zmienia wszystkich wierzących ludzi, którzy są mu poddani. Bo zmiana, kwestia też uprzejmości, tego owocu, to jest kwestia czasu. Im bardziej jesteśmy z Panem, im dłużej jesteśmy z Panem i nasza relacja z Panem jest bliższa, tym w większym stopniu widać przemiany, które Bóg w nas czyni, między innymi w kontekście uprzejmości. I kochani, chciałbym życzyć sobie i każdemu z nas, byśmy odkrywali, ile radości, wbrew pozorów, satysfakcji, możliwości dawania świadectwa na zewnątrz daje bycie uprzejmym i okazywanie uprzejmości na co dzień. Jak niesamowity sposób uprzejma postawa może ułatwić nam życie. I by w naszym codziennym życiu modlitewnym występowała prośba: Panie, spraw, bym bez względu na to, jak będę dzisiaj traktowany przez innych, mógł zawsze tak jak Ty odpowiadać uprzejmie. I by ta moja uprzejmość była znakiem rozpoznawalnym, że do Ciebie należę. I kochani, już ostatnia myśl. Nic i nikt nie zwalnia nas z bycia uprzejmym na co dzień. Bo uprzejmość jest to przejaw dobrego wychowania, jest to element, jaki ułatwia nawiązywanie relacji z innymi, jest to element, który pomaga w pielęgnowaniu relacji z innymi. Uprzejmość jest to Boży nakaz i uprzejmość jest to zewnętrzna oznaka wewnętrznej przemiany. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.